To mamy dalszą część lekcji sprzed tygodnia, bo mieliśmy tylko drugi rozdział. A temat lekcji, przypomnę, sprawiedliwość przez wiarę czy przez uczynki prawa na podstawie Galacjan od fragmentu, od wersetu 2.15 do 3.14. I tak jak sobie powiedzieliśmy, sprawiedliwość zawsze pochodziła od Boga, jak świat światem. Przez wiarę w Jego słowa, na co przykładem jest Henoch, Noe, Abraham i inni. Bóg coś mówił, ten, kto się słuchał, był przez Boga uznany za sprawiedliwego. Kto się nie słuchał, był przez Boga uważany za niesprawiedliwego.
Co ważne, to Bóg zawsze decydował od początku, a nie człowiek, że człowiek się sam uważał za... Nie, to Bóg mówi.
Dokładnie.
I Słowo Boże mówi, tak? Henoch chodził z Bogiem.
Tak? Tak. Zawsze Bóg decyduje, kto w jego oczach jest sprawiedliwy i ma jasno określone warunki.
Tak.
Abrahama usprawiedliwił bardzo jasno, na bardzo jasno określonych warunkach. Henocha uważał za sprawiedliwego, bo chodził przed Bogiem i podobał się Bogu.
Noe
został usprawiedliwiony. Dlaczego? Tak. Wiadomo dlaczego, ale zawsze Bóg. I nigdy te usprawiedliwienie nie polegało na tym, że ci ludzie byli bezgrzeszni. Nie. Bóg ich uważał za sprawiedliwych. To nie byli ludzie, którzy nie popełniali żadnych grzechów. To też jest bardzo ważne. W tym, w czym Bóg od nich wymagał posłuszeństwa, w tym byli mu posłuszni.
Noe był sprawiedliwy.
Pośród swego pokolenia, co nie oznacza, że był bezgrzeszny.
Ale to też Bóg go
uznał za sprawiedliwego.
Dokładnie. Wśród tego pokolenia.
Tak samo ma się sprawa w czasach, kiedy obowiązywało przymierze zawarte na Synaju. Bóg dał bardzo jasno określone warunki, na podstawie których uznawał kogoś za sprawiedliwego. I te warunki były bardzo jasno określone, prawda? Ale przyszedł moment, kiedy Bóg zaplanował już przed założeniem świata usprawiedliwienie, które nie oczyszcza z cielesnego brudu, ale oczyszcza sumienia z martwych uczynków. I nie jest tylko dla wybranych ludzi, a dostępny jest dla każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka, jak mówi Słowo Boże. I to jest sprawiedliwość, jak sobie powiedzieliśmy, pamiętacie? Czy ona jest konsekwencją, jak gdyby ciągiem dalszym usprawiedliwienia
niezależnie.
To jest odrębne usprawiedliwienie. Te miało jakieś swoje warunki, Biblia mówi, że do pewnego czasu, a to jest niezależne, obok. I czy ono zmieniło się w jakiś sposób? Co jest jak gdyby źródłem usprawiedliwienia, kiedy zostało usprawiedliwienie z wiary w Jezusa Chrystusa? Co jest źródłem usprawiedliwienia?
Bóg i wiara.
Bóg i wiara. W co wiara? Wiara w co?
W Jezusa Chrystusa.
Tak, ale dlaczego wiara w Jezusa Chrystusa?
Bo Bóg tak powiedział.
Bóg powiedział, to jest ofiara, która gładzi grzech. Uwierz w to i będziesz zbawiony.
To jest sprawiedliwość Boża.
Czyli jest jasno określone rzecz, którą ty masz przyjąć do wiadomości i zaakceptować. Prawda? Jeżeli są grzechy, to one są usprawiedliwione przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Musisz w to uwierzyć. Bóg wydał decyzję. I teraz pytanie, czy ty będziesz posłuszny Bogu, czy nie? Jeżeli będziesz posłuszny, Bóg cię uznaje za jakiego?
Sprawiedliwego.
Tak, jak było od początku świata. Nie? Tylko, że te usprawiedliwienie zastępuje wszystkie inne w tej chwili. Innego już nie będzie. Tak jak mówili do Hebrajczyków, u kresu czasów przemówił i więcej już nie przemówi. Przez Syna, którego ustanowił dziedzicem. I nie będzie już innych warunków. Nowe przymierze jest ustanowione w Jezusie Chrystusie i następnego już nie będzie. Bóg nie przewidział kolejnych usprawiedliwień, jeszcze lepszych, bo te już jest doskonałe, tak jak mówili do Hebrajczyków. Gdyby przymierze tamte było bez braków, to Bóg by nie szukał miejsca na nowe, a te jest bez braków już. I wiemy, jakich braków ono nie ma, bo studiowaliśmy list do Hebrajczyków. Nie? I teraz co, słuchajcie, wystudiowaliśmy w związku z tym z drugiego rozdziału? Wnioski jakieś macie zapisane, to powiedzcie, co pamiętacie sprzed tygodnia? Rubryczki były takie. Uczynki prawa, wiara w Jezusa Chrystusa i sprawiedliwość. Co pamiętacie?
Prawo mojżeszowe dotyczyło tylko Żydów.
Nigdy nie dotyczyło.
I tylko pokazywało Żydom tak naprawdę, że są grzesznikami, którzy nie są w stanie jakby wypełnić wszystkich warunków tego prawa i że jak gdyby wypełniając to prawo nie są w stanie usprawiedliwić się przed Bogiem.
Sami się usprawiedliwić, tak? Bo Bóg na podstawie tego prawa usprawiedliwiał. Ale dlaczego? Bo patrzył, jak ten człowiek podchodzi do tego. Ale sam z uczynków nie byłeś w stanie. Bo to jest różnica. Kiedy Bóg cię usprawiedliwiał Żyda na podstawie tego, a kiedy ten Żyd sam chciał na podstawie tych uczynków powiedzieć: Boże, o proszę, widzisz? To jest różnica, prawda? Widzicie różnicę? Tu Bóg usprawiedliwia.
Bóg widział serce.
Tak, a tu sam Żyd chciał się usprawiedliwić, tak? Z uczynków. Nie? Więc z uczynków prawa w ten sposób nie będzie usprawiedliwiony
Żaden człowiek.
I pamiętacie, co było w Rzymian. Bo tam była taka sytuacja, że z usprawiedliwienia z uczynków nie będzie żaden człowiek. Dlaczego? Bo cały wcześniejszy fragment pokazywał, że tak, oczywiście świat okej, ale my Żydzi jesteśmy wyjątkowi. I na podstawie tego fragmentu Paweł wykazywał, my Żydzi też.
Też tak samo.
My jesteśmy tacy sami.
Musimy zrozumieć, że jesteśmy grzesznikami, którzy potrzebują usprawiedliwienia. A nie, że tutaj wybrańcy, którzy już usprawiedliwienia nie potrzebują, bo są Żydami.
Tak. Nie. Paweł mówi, my też. Dlatego żaden człowiek. I teraz co jest bardzo ważne. Sprawiedliwość jaka jest? Kiedy jest potrzebne usprawiedliwienie? Komu?
Kiedy człowiek przyzna, że jest grzesznikiem.
Paweł mówi co? My musieliśmy Żydzi przyznać, że jesteśmy grzesznikami.
Tak,
my Żydzi. Tak. Że i szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, co? Zobaczyliśmy, że no niestety potrzebujemy czegoś, co nas usprawiedliwi i my nie będziemy w to mieli żadnego wkładu, bo nie jestem w stanie nic zrobić.
W prawie.
W prawie, tak. Nie możemy być usprawiedliwieni z prawa, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić tak, jakby Bóg oczekiwał. Co dalej? Bo ja dużo mówię, a chciałbym, żebyście wy mówili. Co dalej? No to w takim razie...
Nie można wracać z powrotem do prawa Mojżeszowego.
Dokładnie. Ale skoro nie ma prawa, to róbmy co chcemy.
No i właśnie nie. I właśnie Chrystus, to ja zapamiętałem, że nie jest sługą grzechu.
Tak.
To ważne.
Nowe przymierze nie jest oparte, nowe przymierze, na równi,
ono nie jest po to, żeby robić, co się chce, bo już teraz żadnego prawa nie ma i rób ta, co chce, tak? Nie. Chrystus nie jest sługą grzechu usprawiedliwia, ale
są pewne warunki.
Są warunki nowego przymierza, dokładnie.
Dokładnie.
Trzeba trwać w posłuszeństwie Bogu i tym.
Ale nie w prawie Mojżeszowym. Posłuszeństwie Bogu, ale posłuszeństwo Bogu nie jest już posłuszeństwem w prawu Mojżeszowym. To jest ważne.
Należy trwać w wierze w Jezusa Chrystusa.
I co jeszcze powiedzieliśmy sobie? Że usprawiedliwienie kiedy następuje? No powiedz, Kasia, co ty chciałaś powiedzieć?
Że jeżeli byłoby możliwe usprawiedliwienie z uczynków, to ostatni taki wniosek, to ofiara Chrystusa byłaby niepotrzebna.
Tak,
bez znaczenia.
A ona się stała. Czyli w ten sposób mówimy, Jezus umarł na darmo.
A Chrystus przecież umarł i zmartwychwstał.
Tak.
Sprawiedliwy ale na początku jest w nowym przymierzu.
Tak. A uczynki kiedy się pojawiają?
Po uwierzeniu.
Tak, po czyli uwierzeniu, jako skutek.
W posłuszeństwie Bogu człowiek wie, jak ma postępować.
Natomiast jakie jest zagrożenie, że człowiek już usprawiedliwiony z wiary zaczyna traktować uczynki jako co?
Jako źródło usprawiedliwienia.
Tak. Że to nie wystarczy. I teraz uczynki. Tak. One teraz są moim usprawiedliwieniem. Tak?
Po prostu może człowiek zacząć znowu polegać na sobie.
Tak, tak.
Nie na Chrystusie, tak. A na sobie.
Mówić o Chrystusie, a polegać na sobie.
Wchodzi w prawo mojżeszowe, czy w jakieś inne uczynki, tak? Bo ja teraz będę robił dużo dobrych rzeczy, to Bóg lepiej na mnie spojrzy niż na tego brata, który co prawda uwierzył, ale tak dużo dobrych uczynków nie pełni, co ja.
Dokładnie.
To są zagrożenia polegania na sobie.
W dzisiejszych chyba czasach bardzo dużo właśnie tego jest.
Co powiedział Paweł? Co to znaczy, że Paweł umarł przez prawo dla prawa, aby żyć dla Chrystusa? Pamiętacie? Co to znaczy, że Paweł umarł przez prawo dla prawa? Co?
Nie powiem. Bo jak zacznę mówić, to...
No, kto powie? No, kto powie? Co to znaczy, że przez prawo umarłem dla prawa?
Że przez prawo Paweł i Żyd jak gdyby widzi swoją grzeszność, to, że jest grzesznikiem i
prawo jest źródłem jego świadomości.
Jego świadomości, dokładnie. I widzi, że właśnie przez to prawo nie jest w stanie usprawiedliwić się przed Bogiem i poszukuje innego usprawiedliwienia. I w momencie, kiedy dostępuje usprawiedliwienia w Jezusie Chrystusie, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, jak gdyby prawo jest mu już niepotrzebne do tego, żeby usprawiedliwiać się przed Bogiem, bo on jest usprawiedliwiony
umiera
przez wiarę.
Dla tego prawa. On już umiera, nie pokazuje mu, że on jest grzesznikiem.
Dokładnie.
On już jest usprawiedliwiony. To prawo
I
nie atakuje go.
On już nie musi jak gdyby przestrzegać tego prawa mojżeszowego. Tak.
Tak. W tym sensie, że ono jest źródłem jego usprawiedliwienia.
Tak. I że je dla Chrystusa, czyli no, w posłuszeństwie Bogu, prawda, że jak gdyby uczynki, które następują w wyniku usprawiedliwienia, to jest jak gdyby inną funkcję spełniają te uczynki. Nieusprawiedliwiającą, ale no, jako wyraz posłuszeństwa Bogu.
Ale nie jako... Dobrze. Bardzo fajnie to tak klarownie ujęłaś. I chodzi o to, że prawo mojżeszowe, musimy cały czas pamiętać, czym jest prawo mojżeszowe. Co to jest? Mhm. To jest zestaw przepisów, który obowiązywał Izraelitów tutaj na ziemi i niósł za sobą pewne konsekwencje. Wypełnianie niosło błogosławieństwo tu na ziemi, a nie przestrzeganie niosło przekleństwo tutaj na ziemi. Tak? I wiązało się z tym, że na koniec Bóg usprawiedliwiał takiego, który dokładał wszelkich starań. I ono było bardzo ściśle związane z czym? Ze świątynią na ziemi, z kapłaństwem Arona. Tak? To były bardzo konkretne rzeczy, bo myśląc o prawie mojżeszowym, nie miejmy tylko na uwadze, nie wiem, 10 przykazań, bo to jest tylko element, część. To jest jak gdyby taki ogólny zarys prawa, ale wszystkie te elementy tych 10 przykazań były rozwinięte w dużo więcej przepisów. Tak? To były obmycia rytualne, to były ofiary składane, to były zasady funkcjonowania jeden między drugim, tak? Bardzo jasno określone. To były pewne zasady moralności pewnej, tak? Które trzeba było pilnować. Karania, to były elementy sądzenia były tam, tak? No bo ktoś zgrzeszył, to trzeba było go tak czy inaczej ukarać. To jest wszystko prawo mojżeszowe. Nie tylko pewne elementy, wszystko.
Tak,
wszystko. I teraz to jest prawo mojżeszowe. I Paweł mówi, ja już przez to nie muszę. Nie muszę. Bo jestem już usprawiedliwiony. Żyję dla Chrystusa. Tak? Jasne to jest? Wszystko? Tak? No i teraz mówimy sobie o sprawiedliwości w Chrystusie, co jeszcze powiedzieliśmy.
To jest raz na zawsze pełne. To usprawiedliwienie jest pełne i nie zawsze.
Kiedy jest potrzebne? Już mówiliśmy,
no,
jeszcze raz
kiedy powtórzmy. Człowiek zrozumie, że potrzebuje,
tak.
Że jest grzesznikiem, który potrzebuje.
Dokładnie. W tym również Żyd.
I jest to jedyne usprawiedliwienie przez Boga.
Co to znaczy ukrzyżowany z Chrystusem? Co to znaczy? Ukrzyżowany, tak?
Usprawiedliwiony z Chrystusem.
Dokładnie. W Rzymian to czytaliśmy, że ten, kto... śmierć dla grzechu jest, a żyjąc żyje dla Boga, tak? Że ukrzyżowanie z Chrystusem to jest usprawiedliwienie z grzechów, tak? Nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany. Paweł pięknie to wyjaśnia w liście do Rzymian, dlatego ważne, żeby zobaczyć teraz, że gdyby zaczynając studiować list do Galacjan, nie studiując listu do Rzymian, to dużo rzeczy byłoby niejasne. Trzeba byłoby sięgać, a te fragmenty byłyby w Rzymian nie do końca jasne, bo byśmy nie rozumieli, o co chodzi, a teraz mamy odpowiednią kolejność. Nie? I teraz taki człowiek umarł stary, a żyje nowy, trwający w wierze w Syna Bożego. Okej. Okay. I teraz słuchajcie, przechodzimy dalej, bo jest dalszy ciąg, prawda? Do wersetu 14 i niech ktoś może przeczyta.
Trzeci rozdział do 14.
Tak.
O głupi Galaci, któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie, was, przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których ukrzyżowany? Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć. Czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie wiary? Tak głupi jesteście? Rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem? Tak wiele cierpieliście na próżno, jeśli rzeczywiście na próżno? Ten więc, który udziela wam ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa, czy przez słuchanie wiary? Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama, a Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, wcześniej ogłosiło Ewangelię Abrahamowi. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Prawa. A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest oczywiste, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. Prawo zaś nie jest z wiary, lecz człowiek, który je wypełnia, przez nie będzie żył. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha.
Mhm. Kasia, zadzwoń do Agatki, powiedz, żeby ona włączyła Skype'a. Dobrze, słuchajcie. Idziemy po kolei. Pierwszy, drugi, trzeci werset. Co tu mamy? Przypominam, uczynki, wiara w Jezusa. Drugi werset. Drugi werset. Co mamy tutaj o prawie? Czego?
No. Prawo nie dawało ducha. Nie można było otrzymać ducha przez wypełnianie
Dokładnie.
Prawa.
Nie można otrzymać Ducha Świętego przez wypełnianie uczynków prawa. I uczynkami zarabiać sobie na otrzymanie Ducha Świętego. To się nie da tak zrobić. Co mamy o wierze?
Co innego z wiarą. Dokładnie. Najbardziej.
Tak, zobaczcie, drugi, czwarty werset. Komu daje Bóg Ducha Świętego? Zobaczcie.
Tym, którzy wierzą. Tym, którzy...
W co musieli uwierzyć, żeby otrzymać Ducha?
W Ewangelię, w Jezusa Chrystusa.
No właśnie, dokładnie. Czyli Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy byli posłuszni Ewangelii zbawienia. Z wiary w Jezusa Chrystusa. Tak? Czyli Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy byli posłuszni Ewangelii zbawienia z wiary w Jezusa Chrystusa. No bo musieli coś usłyszeć i uwierzyć, że Bóg mówi prawdę. Tak, uważam, że to jest prawda. Bóg mówi prawdę. Proszę bardzo. Bóg takiemu człowiekowi udziela Ducha Świętego. Nic nie musisz robić. Dokonujesz wyboru. Wierzysz Bogu, albo Mu nie wierzysz. I teraz czwarty, zobaczcie werset, co mówi. Dlaczego Bóg czyni cuda wśród wierzących? Wśród kogo Bóg czyni cuda? Zobaczcie czwarty werset. Wśród kogo Bóg czyni cuda? Przepraszam, czwarty?
No właśnie,
czy trzeci, coś nie tak.
Z czwartym.
Piąty, przepraszam, piąty. Mhm. Piąty. Piąty.
Wśród tych, którzy mają ducha.
Tak, ale to nie tylko to. Bo popatrzcie. Tak więc udziela wam ducha i czyni cuda wśród was. Przez uczynki prawa, czy przez słuchanie wiary? Czyli oni tak. Słuchają, wierzą i dlatego Bóg wśród wierzących czyni cuda. Czyli oni trwają w wierze. Bo ta wiara jest skuteczna przez to, że oni uwierzyli i trwają w tym, nie? A nie, że uwierzyli i przestali wierzyć. Bo problem właśnie polega na tym, że oni przestają wierzyć. I Paweł ich pyta, to na jakiej podstawie tam się dzieją cuda u was? Bo trwacie w wierze, czy trwacie w uczynkach? O co chodzi, mówi. Przypomnijcie sobie, dlaczego wy odchodzicie od tego, co daje wam, dlaczego Bóg wam dał ducha i przez co dzieją się cuda wśród was? Bo Bóg czyni cuda, nie wy, ale Bóg czyni cuda przy określonych okolicznościach. Czyli...
Zadaję pytanie, Paweł. Tak. No, czy to na podstawie słuchania z wiarą to się dzieje, czy na podstawie...
Czy przez słuchanie wiary.
W uczynku.
Uczynków, dokładnie. Czyli mamy tutaj. I teraz zobaczcie jeszcze trzeci werset. Co tu możemy powiedzieć o prawie? Zobaczcie, trzeci werset. Tak głupi jesteście, rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem. Co Paweł tutaj mówi? Co jest głupotą?
Wracanie do przestrzegania prawa.
Ale przez kogo?
Przez wierzących.
Czyli tych, którzy uwierzyli.
Czyli tak, już uwierzyli, już otrzymali Ducha Świętego, wiedzą, że są usprawiedliwieni, Duch Święty jest w nich, a oni robią co?
Starają się.
I Paweł mówi, to jest głupota. Mhm. Szukać na powrót usprawiedliwienia w sobie samym, bo musimy zrozumieć, że te uczynki to jest szukanie usprawiedliwienia w sobie samym, czyli ty sam uważasz, że coś wnosisz. Po to te uczynki są.
Możliwości.
Dokładnie. Własne. Czyli tak, zaczęliście z wiarą, Bóg was usprawiedliwił, a teraz wracacie do własnej sprawiedliwości, to jest głupota, mówi. Wracanie do własnej sprawiedliwości.
Skończenie na ciele.
Na ciele, tak.
Poleganie na ciele, a nie na duchu.
Na własnej sprawiedliwości, wynikającej z uczynków, które wykonuje to ciało. A wiemy, co ono może wykonać. Paweł by nie mówił, że wojnę toczy. Bo duch pragnie zakonu Pana, a ciało...
Pragnie wyzwolenia z tego ciała śmierci.
Zakonu grzechu, nie? Dobrze, i teraz zobaczcie kolejny werset. Patrzymy tylko pod kątem nie obietnic abrahamowych, tak jak mówiłem, tylko usprawiedliwienia i uczynków. Popatrzcie werset 6. Tak? Co świadczy o tym, że usprawiedliwienie jest z wiary? Bo ktoś mógł powiedzieć, a wcale nie, bo z uczynków. Ale co jest świadczy o tym, że usprawiedliwienie zawsze było z wiary? Bo Abraham był przed zawarciem prawa mojżeszowego, czy po?
Przed.
Przed. Wy popatrzcie, Paweł mówi wcześniej. Wy nie patrzcie tu, wy zerknijcie jeszcze wcześniej, co się stało z Abrahamem. Abraham jest świadectwem, że usprawiedliwienie jest wyłącznie z wiary.
Abraham uwierzył Bogu, czyli...
Dokładnie.
To mu zostało poczytane.
Tak.
Za usprawiedliwienie.
Abraham w co uwierzył? W prawo mojżeszowe?
Nie. W Boże
obietnice. W Jezusa Chrystusa? Nie. W Bożą obietnicę, tak? Zobaczmy Rzymian 4, 4 rozdział Rzymian, pierwsze 3 wersety.
Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność.
Dokładnie. Jeżeli nawet Abraham mógłby na jakieś uczynki się powołać, chlubić nimi, to nie przed Bogiem. Może przed ludźmi się chlubić, ale nie przed Bogiem. Dlaczego? Bo Bóg, zanim Abraham cokolwiek zrobił, to go usprawiedliwił z wiary, bo Abraham uwierzył. Tak. I to jest Boża sprawiedliwość.
Wszystkie uczynki Abraham dokonywał później.
Tak.
Wiele rzeczy później.
Dokładnie. Dlatego Abraham jest najlepszym przykładem i świadectwem, że Bóg usprawiedliwia z wiary, a nie z uczynku.
Żeby Abraham nie uwierzył Bogu, to nie byłoby tego później w ogóle.
Dokładnie.
Co on miałby robić?
Nic. Dokładnie. On wcześniej co mówił? Nie mam syna. Mój sługa wszystko weźmie. A Bóg mówi, o nie. Mówi, spójrz na niebo i spójrz na piasek. O tyle, takie będzie liczne twoje potomstwo. I w tobie, w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi.
Mógł uwierzyć, mógł nie uwierzyć.
Abraham uwierzył Bogu i Bóg mówi, poczytane to ci zostało za sprawiedliwość. Uwierzyłeś w moje słowa, widząc, jakie łono Sary? Obumarłe łono Sary, jak mówi list do Hebrajczyków, i siebie, starego człowieka, a mimo to uwierzył. I to mu zostało poczytane za sprawiedliwość. Bo łatwo jest uwierzyć młodemu człowiekowi, 30-letniemu, który ma żonę 25 lat, że on będzie miał dzieci.
Tak.
Życie przed nim. A Abraham jest
stary. Za bardzo wiary nie trzeba, to tak się dzieje. A tutaj było zupełnie inaczej.
To była sytuacja, w której Abraham mógł już wątpić, a on uwierzył Bogu. Tak? I on jest przykładem, że usprawiedliwienie jest z wiary. Bóg powiedział pewne słowa i Abraham w nie uwierzył, nie? Więc Abraham jest tu jako przykład sprawiedliwości z wiary. Trzecia rubryczka.
Przed prawem jeszcze.
Przed, jeszcze zanim zostało prawo zadane, co zresztą dalej jest napisane, ale to będziemy mówić o obietnicach. W tym rozdziale dalej jest jak gdyby o tym, ale to sobie później przeczytamy, bo to będzie troszeczkę inny kontekst. Dobrze, to teraz zobaczcie werset, który mamy. 10. Tak? Dziewiąty jeszcze. No. Kto dostępuje błogosławieństwa? Ci, którzy wierzą Bogu. A Bóg co powiedział? W ramach usprawiedliwienia teraz. Uwierz w co?
W Jezusa Chrystusa.
W Jezusa Chrystusa, że jest, w Nim jest usprawiedliwienie z grzechów. Więc kto dostępuje błogosławieństwa? Ci, którzy polegają na uczynkach?
Nie.
Kto? Ci, którzy polegają na wierze, tak jak Abraham. On jest wzorem. Wierzący dostępują błogosławieństwa. Błogosławieństwa dostępują wierzący, tak? Dziesiąty werset. No właśnie. Na wszystkich, którzy polegają na czym? Ciąży co? Dlaczego? Co to jest za przekleństwo? Na czym polega to przekleństwo?
Trzeba wytrwać we wszystkim.
A można?
Nie.
To powiedzcie mi, jak ktoś każe ci wykonać rzecz, której ty nie możesz zrobić, tak? Załóżmy, ktoś ci każe wykonać, bo Bóg nie kazał wykonywać tego wszystkiego. Bóg powiedział, żeby dokładać starań, trwać w tym, a to Bóg wtedy potraktuje, tak? Ale jeżeli ktoś wychodzi z założenia, że trzeba i widzi, że się nie da, to co dla niego jest to? Błogosławieństwo. Przekleństwo. To jest praca niewykonalna. Robisz i nie jesteś w stanie dogonić. Takie łapanie bez przerwy uciekającego.
Znamy ze szkoły, z tych mitologii wszystkich, syzyfową pracę.
Tak.
To podaje tylko pod kątem właśnie pracy, której się nie da wykonać. Tak? To
robisz, samo, robisz tak. I...
Nie da się tego wykonać po prostu. I to jest przekleństwo, a nie błogosławieństwo.
Czyli...
Dziś przyjęło się w języku syzyfowa praca.
A w Nowym Przymierzu przecież i Pan Jezus mówi, jarzmo moje jest lekkie, a Jan mówiliście, że o przykazaniach, że są przyjemne.
Nie jest uciążliwe.
Nie są uciążliwe.
Tak.
A Paweł mówi, że mój duch ma upodobanie w zakonie Pana.
Tak.
Więc teraz tak, musimy sobie to opisać, tak? Czyli na wszystkich, którzy polegają na czym?
Na uczynkach.
Dobrze, ale co to są te uczynki prawa? Zdefiniujmy je cały czas. Własna sprawiedliwość. W tym sensie, tak? Czyli te uczynki prawa,
tak,
w sensie, czyli wszyscy, którzy polegają na własnej sprawiedliwości, opartej na uczynkach prawa, są pod czym? Pod przekleństwem.
Bo nie ci byli pod przekleństwem, którzy przecież trzeba było wypełnić prawo mojżeszowe i to się Bogu podobało, tak?
No.
To nie było żadne przekleństwo, to było wspaniałe, to było dobre, tak? Ale jeśli ktoś polega na tym, i że teraz właśnie ja, oto ja wypełniłem i ja będę usprawiedliwiony, bo ja wypełniłem, no to jest przekleństwo. Wypełniłeś wszystko? Wypełniłeś co do jednego? No nie, no masz problem.
No właśnie.
A jeśli ktoś wypełniając to, ale cały czas polegał na Bogu i przyjął Chrystusa w określonym czasie jeszcze, to jest błogosławieństwo.
Tak. Dokładnie.
To poleganie jest przekleństwem.
Zobaczy, że poleganie na własnej sprawiedliwości, opartej na uczynkach prawa mojżeszowego, to na takich ludziach ciąży przekleństwo. Dlaczego? Bo nie są w stanie sami się usprawiedliwić. W tym sensie. Rozumiecie?
Tak.
Oni nie są w stanie sami usprawiedliwić się tymi uczynkami. Paweł uważał, że on jest w porządku, ścigał wierzących, tak? Uważał, że jest super. Ale potem się okazało, Bóg mu pokazał, co były te jego uczynki warte. Że był prześladowcą Kościoła. On wręcz zasługiwał na śmierć. Jeszcze bardziej niż inni. Tak? Więc człowiek może mieć o sobie mniemanie, Izraelici, tak jak czytaliśmy w Ewangeliach, nie? Jedni mówili, my jesteśmy w porządku, tak? My jesteśmy wykonawcami prawa, mamy ojca Abrahama, mamy Boga, co ty od nas chcesz? Ale byli również tacy, którzy byli grzesznikami, przychodzili do Jezusa i Jezus mówi, ja przyszedłem do chorych, a nie do zdrowych. Do grzeszników, a nie do sprawiedliwych. Więc byli i tacy, i tacy.
No to co, i tydzień temu, mnie, co
tydzień temu sobie powiedzieliśmy, że Żyd musi najpierw sobie uświadomić grzech, żeby szukając usprawiedliwienia, najpierw musi zobaczyć, że potrzebuje go. I wtedy dopiero znajduje Chrystusa. Bo On jest. Pamiętajcie, że co jest jeszcze ważne. Mówimy o liście do Galacjan z perspektywy już objawionej sprawiedliwości Bożej, tej, o której prorocy głosili w Jezusie Chrystusie. Ona już jest objawiona. Nie, to nie jest list do ludzi żyjących przed narodzeniem i z śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, ale po. To jest bardzo ważne. I tu, w tym momencie, ci ludzie znowu chcą polegać na własnej sprawiedliwości, doświadczając sprawiedliwości Bożej wcześniej. Nie? Czyli na wszystkich...
Różne postawy, tak mi się przypomina, jak Piotr mówi do Jezusa: Panie, odejdź ode mnie, bo on człowiek grzeszny. Tak? Mhm. A tu przychodzą później faryzeusze i mówią: my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mhm. To ty. My jesteśmy... porządku, że różne postawy. Żydów w tym samym czasie, przy których chodził Chrystus, tak? Różne postawy. Jezus mówi, jedni położyli ufność w Jezusa, drudzy nie.
Jezus mówi, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jeśli was Syn wyswobodzi, będziecie wolni. Od czego? Od grzechu, no. Ale ktoś nie potrzebuje... No
my nie byliśmy u nikogo w niewoli.
W niewoli
nie jesteśmy.
W niewoli grzechu jesteście. No właśnie, dlatego mówię, że wszyscy, którzy polegają, tutaj Paweł w 10 wersecie mówi, że wszyscy, którzy polegają na własnej sprawiedliwości opartej na uczynkach prawa mojżeszowego, na nich ciąży przekleństwo. Dlaczego? Bo nie są w stanie sami się usprawiedliwić. To jest przekleństwo. Robisz, ale nic ci to nie da. No i mamy teraz kolejny fragment, zobaczcie, który werset teraz w kolejności mamy. Co mamy w 11? I od kiedy to jest wiadomo? To rzecz jaka?
Oczywista.
To jak świat światem, to wiadomo, Paweł mówi. Wystarczy poczytać Stary Testament, jak to my mówimy, żeby zobaczyć, że Bóg usprawiedliwia z wiary. Czyli co? Od początku było wiadomo, że przez uczynki prawa nikt nie będzie usprawiedliwiony, bo usprawiedliwienie jest z wiary w słowa Boga.
Próbuję, tak.
Chce coś uczynić. Cześć. To jest zakodowane, czy Żyd, czy nie Żyd, a jednak ma to wpojone.
Czyli od początku wiadomo.
To jest kwestia pychy ludzkiej. Tak,
tak. Źródła są różne, ale najczęściej jest to egocentryzm. Tak.
Swoje ja.
Od początku było wiadomo, że przez uczynki prawa nikt nie będzie usprawiedliwiony, bo usprawiedliwienie jest z wiary w słowa Boga. I czy to będą uczynki prawa mojżeszowego, czy jakieś inne uczynki, to nie ma tu znaczenia. Co dalej mamy? Jaki werset następny mamy?
Możemy troszeczkę wolniej?
Oczywiście. Co mam powtórzyć, kochanie? To który mam powtórzyć? Które notatki mam powtórzyć?
Muszę zapisać.
Okej, to poczekamy chwilkę. Zastanawiajcie się nad wersetem 12. Kasia zapisze, poczekamy, a my patrzmy na werset 12. Mamy czas, także nie musimy się śpieszyć.
Że ten odnośnik, tak? To jest sprawiedliwe z wiary żyć będzie. Mm-hmm. Tak? Księgi Habakuka, tak? Oto mm-hmm. człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć mm-hmm. będzie. Się zastanawiam, mm-hmm. tak, bo odnośnik do tłumacza zrobili, czy tutaj Paweł się na to może powoływać faktycznie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bo dosłownie jest ten sam tekst.
Nie, może dlaczego?
Jak najbardziej.
Oczywiście. Co, idziemy dalej? Tak? No to patrzcie, 12 werset. Co tu zapiszemy? Ważne, żeby też zrozumieć, słuchajcie, bo co jest bardzo ważne, żebyśmy patrząc na to, rozumiejąc, że nie można się usprawiedliwić samemu przez uczynki prawa mojżeszowego, żebyśmy również w swoich głowach nie dyskredytowali prawa mojżeszowego.
Dokładnie.
I formy usprawiedliwienia, kiedy to prawo jeszcze obowiązywało, żebyśmy rozumieli, że kiedy Paweł mówi o własnej sprawiedliwości opartej na uczynkach, a kiedy mówi o usprawiedliwieniu według prawa, ale na Bożych zasadach. Rozumiecie, o co chodzi? Żebyśmy nie popadli w skrajności. Żebyśmy nie zaczęli mówić, że tak jak niektórzy mówią, że prawo mojżeszowe jest złe, że to, bo takie też słyszałem, że to jest, jak to było określone, że to jest przekleństwo, że to jest przeklęte prawo, w tym sensie, że ono samo w sobie.
Wprost, żeby wprost po prostu niektórzy się nie mówią, że tu apostoł Paweł to fałszywy apostoł, bo on zdyskredytował w ogóle całe prawo mojżeszowe i powiedział, że ono jest złe. A nic bardziej mylnego, bo Paweł absolutnie tego nie dokonuje. I wtedy ktoś bierze wybiórczo pewne miejsca, które mówi apostoł Paweł w kontekście wiary i usprawiedliwienia, a przemilcza wszystko, co Paweł mówi na temat prawa, że ono jest dobre. Tylko jaki miało cel?
No to teraz patrzmy na ten 12 werset.
Tak, bo człowiek wykonywał i tak jak jest napisane w 5 księdze mojżeszowej, dokładał wszelkich starań.
Tak.
I Bóg, widząc serce człowieka i to, co on wykonywał, usprawiedliwiał.
Tutaj do 12 wersetu, tak? Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Tu jest odnośnik do 3 Mojżeszowej 18:5, a ona mówi, że przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Jam jest Pan. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Jam jest Pan. Tak mówi tekst.
Żyje przez nie. Dlaczego żyje przez nie? Dziś już wiemy, nie? Dlaczego? Bo jeżeli człowiek, Izraelita, trwał w tym prawie, z całego serca pragnął się Bogu podobać.
Posłuszny był Bogu.
Posłuszny był Bogu. Jego ofiary były faktycznymi ofiarami
serca.
Z serca. To Bóg jakim go uznawał?
Sprawiedliwego.
Tak jak Noego?
Tak.
Tak jak Lota sprawiedliwego?
Rodziców Jana Chrzciciela.
Tak jak rodziców Jana Chrzciciela? Na tej zasadzie.
Którzy wypełniali wszystko zgodnie z przepisami prawa.
Ale robili to z serca. I niestety, ale nie mogli się usprawiedliwić własną sprawiedliwością, tylko Bóg, patrząc na ich życie, mówił tak, ci ludzie są w moich oczach sprawiedliwi. Uznaję ich za sprawiedliwych. Dlaczego? Bo to, co robią, robią tak, jak mi się podoba. I kiedy grzeszą, to z serca przychodzą i składają te ofiary, szczerze pokutując przede mną. To jest miłe w moich oczach. Taka postawa jest miła w moich oczach. I to było źródłem usprawiedliwienia. Boża łaska.
Paweł tutaj się powołuje, to tak właśnie dla ludzi, którzy jakby, że Paweł kwestionuje tylko prawo, że ono jest złe, było niedobre i tak dalej, a Paweł się powołuje tutaj na piękny werset, tak, z prawa mojżeszowego, że ono było dobre, człowiek przez nie...
Ale prawo nie jest z wiary. Dlaczego Paweł mówi, prawo
no
nie
właśnie.
Jest z wiary, lecz kto je wypełni, przeżyje
no właśnie.
Dobra, to zobaczmy Hebrajczyków 9:13. Czy tam w cokolwiek trzeba było wierzyć?
No tak, bo jeżeli by nie wierzył, to by nie wykonywał tego.
Okej, okay, ale nie w tym sensie.
Tak.
Nie
no
w
właśnie,
tym sensie,
w jakim sensie?
Nie w tym sensie.
Tak. Widzimy 9:13 Hebrajczyków.
9:13, tak.
Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość i dalej. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.
Czy trzeba było wierzyć w ofiary, które było widać? Czy trzeba było wierzyć w świątynię, którą było widać? W kapłanów, których
no,
było widać?
Mówiliśmy przy okazji listu do Hebrajczyków,
nie.
Że to było proste.
Widzialne.
Tak? Było
widzę,
widzialne.
Robię i już.
W tym sensie.
W tym sensie nie było z wiary. Tu natomiast trzeba uwierzyć, że ofiara Jezusa Chrystusa usprawiedliwia mnie. Dlaczego? Bo Bóg tak powiedział. Bo tam Bóg powiedział, wypełniaj to wszystko. I on widział i wypełniał.
A tu nie robisz tego.
A tu musisz uwierzyć
ofiary.
Na wejściu. Nie widzisz
nic
ofiary,
nie
widzisz świątany, nic nie robisz i musisz uwierzyć, że Bóg cię usprawiedliwi.
Tak.
Dlatego tamte prawo nie było z wiary. Tam miałeś to robić. Ale wierzyć Bogu tak, ale same same prawo i wszystko, co je otaczało, było widzialne. W co tam wierzyć? A tu nie widzisz ofiary, nie widzisz kapłana, nie widzisz świątyni, nic nie widzisz. I przyjmujesz na słowo honoru. Słowa, które są napisane. Tu to usprawiedliwienie jest wyłącznie na wierze oparte. Tamte w tym sensie nie, bo wszystko było widać. Prawo było spisane czarno na białym. Bierzesz, czytasz, wiesz. Rozumiesz? Co tam w tym sensie tam nie było w co wierzyć. I o tym tu Paweł mówi. Nie o to chodzi, że nie trzeba było Bogu wierzyć. No nie, bo moje postępowanie wobec prawa było jak gdyby osadzone w tym, czy wierzę Bogu, tak? Czy to się Bogu będzie podobać, czy nie. Natomiast same uczynki, forma, kapłaństwo, ofiary, świątynia, wszystko było widzialne. Tam w nic nie trzeba było wierzyć. Ono się nie opierało na wierze, bo żeby być usprawiedliwionym, trzeba było najpierw żyć tak, jak Bóg mówi. A tu co? Tu zanim zaczniesz coś robić, powiedzieliśmy sobie, tu jest usprawiedliwienie na wejściu. Tu musisz uwierzyć. Abraham, zanim otrzymał syna, to najpierw musiał w co? Uwierzyć, że go będzie miał. Tak? Nie dostał syna i Bóg mówi, wierz, że to będzie twój potomek. Widzę.
Nie widział go, mało tego, wręcz odwrotnie. Widział, że jest to niemożliwe.
Dlatego
Bóg
wiara.
Mówi, że możliwe.
A tu dostajesz prawo, masz świątynię, masz kapłanów, masz ofiary, masz wszystko spisane, w co tu wierzyć. W tym sensie. Rozumiecie? Dlatego Paweł mówi, że prawo nie jest z wiary, ale kto je wypełni, przez nie będzie żył. I wiemy, na jakiej zasadzie będzie żył. No na takiej zasadzie, że Bóg poczyta mu to za sprawiedliwość, a sprawiedliwy będzie żył z Bogiem, tak? Natomiast Paweł mówi, nie ma możliwości, żeby usprawiedliwić się samemu na podstawie tego prawa. To jest niemożliwe. Bo prawo, uczynki prawa nie wiążą się z wiarą, tylko z wykonywaniem. Natomiast Jezus Chrystus wiąże się z wiarą, bo ty jeszcze nic nie robisz. Bo uczynki pojawiają się dopiero po. Rozumiecie? W tym sensie o to tutaj chodzi. Bo dalej zobaczcie, co jest napisane.
I ten, kto składał, przychodził, były składane ofiary ze zwierząt. To było widać, przynosiło się zwierzę żywe, zwierzę martwe, tak?
I wiązało się to z jakim błogosławieństwem? Realnym.
Tak.
Nagle zaczynał Bóg błogosławić. Tak. Pole rodziło, słońce świeciło, deszcz
natomiast
padał, kiedy trzeba.
Natomiast mamy już sytuację, w której Jezus już był złożony w ofierze na krzyżu,
odszedł,
umarł, zmartwychwstał, odszedł do nieba.
Nie
tak?
Widać go.
Nie widać go. Teraz trzeba uwierzyć w tą ofiarę złożoną, doskonałą, której nie widać. Gdzie jest jakby, mamy już teraz, tak? Mamy świadectwo tutaj spisane, ale trzeba w to uwierzyć. Nie możesz pokazać nikomu filmu nawet z tego. Po prostu trzeba w to uwierzyć.
A tam było prawo spisane.
Nie widać.
Nie widać tego. Tak?
Świątynia była widzialna. System kapłański był widzialny. Chwała Boża nad świątynią była jaka?
Widzialna.
Obłok był teraz, widzialny. Żydzi widzieli.
Dokładnie.
Wszystko było widzialne. Nawet to, że Bóg był z nimi, było widzialne. A dziś co widzimy? Nic.
Patrzcie,
musimy uwierzyć.
Patrzcie, co człowiek robi dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Wszystko, żeby zobaczyć. Kapłani są. Świątynie się buduje. Ofiary się
żeby
składa.
Wszystko widzieć.
Tak, ale to samo...
Ale
słuchajcie, to samo się dzieje też w różnych takich mega charyzmatycznych zborach, gdzie też wszyscy chcą zobaczyć, doświadczyć, poczuć, bo im nie wystarczy uwierzyć.
Druga sprawa.
Pan Jezus powiedział, błogosławieni, którzy uwierzyli, a nie widzieli, tak? A teraz ludziom nie. Ty musisz po prostu, muszą mieć jakieś doznania. Czy to będą widzialne w różnych kościołach, w postaci, tak jak ty powiedziałaś, różnych tam obrzędów i tak dalej. Czy to będą w postaci, ja muszę upaść na plecy do tyłu, żeby to ja wtedy uwierzę. A jak nie
tu Jezus przede mną stanie, ukaże mi się, to się ukaże, tylko że inny.
Tak.
To ja wtedy uwierzę.
To teraz zobaczcie, dlaczego. Często jest tak, że ktoś uwierzy, a jego życie się sypie. I ktoś powie, co ty, gdzie to Boże błogosławieństwo? Izraelita, jak był posłuszny Bogu, to co Bóg obiecywał?
Błogosławieństwo.
Gdzie?
Będziesz miał
tu i teraz.
Tu i teraz. Ziemia
namacalne,
ci
namacalne ono było.
Choroby będą cię omijać.
Namacalne było to. Tam nie było wiary. Tam był widzialny obraz Bożego błogosławieństwa. To nie jest z wiary. Kto je wypełni, przez nie będzie żył. I tu, i w wieczności.
Zobaczcie, przepraszam, bo tak nawiązuję. Dzisiaj też niektórzy przecież mówią, to uwierzysz, no to musisz mieć to widzialne błogosławieństwo. Czyli tak jak było kiedyś, nie? Jeżeli jest odwrotnie, że człowiek uwierzył, a tu właśnie wzięli go w więzieniu, zamknęli, czy jakie błogosławieństwo?
Jak? Gdzie tu wiara potrzebna?
On wie, że jest wszystko w porządku, że Bóg go nie zostawił. Ale ludzie nieraz dookoła mówią, nie, odwrotnie. Pawła ukąsiła żmija, powiedzieli, no sprawiedliwość Boża nie dała mu żyć. Tak? No jakie błogosławieństwo, że żmija go ukąsiła.
Czyli o to tutaj chodzi, że prawo nie jest z wiary, ale kto je wypełnia, przez nie będzie żyć. I teraz co dalej Paweł mówi? Zobaczcie, znowu, 13 werset.
Nie rozumiałem do końca.
Patrzcie, 13-14 werset. Mówiliśmy już to przy Chrystusie, że On wykupił z przekleństwa prawa, stając się przekleństwem, tak? Przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Żeby co się stało?
Na pogan.
Jakbyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę Bóg.
Jeszcze nie zapisaliśmy siódmego wersetu. Słuchajcie, siódmego wersetu jeszcze nie zapisaliśmy. W sprawiedliwości. Zapisaliśmy go w środkowej rubryczce. Nie zapisaliśmy w ogóle siódmego.
Chyba w ogóle.
Zapomnieliśmy. To dopiszmy go w trzeciej rubryczce, jeszcze siódmy werset. Pismo przewidziało, że co? Że poganie będą?
To ósmy. Zapisaliśmy tylko, że przykład Abrahama usprawiedliwienia z wiary.
Siódmy. I ósmy. Pismo przewidziało, że poganie będą usprawiedliwieni z wiary. I mamy na to fragmenty, zobaczcie. Przeczytajmy sobie może te fragmenty, nie? Żeby zobaczyć, o co chodzi. W których to jest miejscach o tym napisane, że Paweł się na to powołuje. Pierwsza Mojżeszowa 12:3. Tobie będą błogosławione wszystkie narody, nie? 12:3, pierwsza Mojżeszowa. Co tam mamy?
I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. To tak rzekł Pan do Abrama.
Tak. 18:18 dalej.
Mówiąc, wyjdź z ziemi.
Ta sama księga, 18:18.
A Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród. I przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi.
Tak, wszystkie narody ziemi. I 22:18 jeszcze.
Może też od 17.
Dobra.
Będę Ci błogosławił obficie, rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. Potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Trzy razy.
I teraz podsumowujący, kulminacyjny taki wykład tych słów, bo to była tajemnica zakryta. Nikt nie mógł dowiedzieć, jak to będą wszystkie
narody. To jest?
Dzieje apostolskie, tak, trzeci rozdział, 25-26.
Tak. Dzieje apostolskie.
Trzeci rozdział, 25-26. To jest takie podsumowanie, jak gdyby z wyjaśnieniem. Duch Święty tu wyjaśnia po prostu przez apostoła, o co to chodzi. 3:25-26.
Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama, a w potomstwie twoim błogosławione będą narody ziemi. Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych.
Tak, syn, w Synu Jezusie Chrystusie. W Nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Więc mamy jeszcze werset 14, tak? 13-14. Chrystus wykupił kogo? W sprawiedliwości, w środkowej rubryczce wpisujemy. Chrystus wykupił kogo? Wszystkich? Żydów wykupił z przekleństwa prawa mojżeszowego. Tak? Na czym polegało to przekleństwo? Na bezradności wobec grzechu, tak? I doskonałości prawa mojżeszowego, bo ono było wzorcowe. Ale na niezdolności, bezradności wobec grzechu ludzi. Dlaczego? Bo Paweł mówi w innym fragmencie w Rzymian, że prawo pokazało mi, że jestem grzesznikiem. Zgrzeszyłem i umarłem, tak? W tym sensie, że co? Okazałem się grzesznikiem, tak? I zaczął się cały system ofiarny.
Miało być mi ku życiu, było mi ku śmierci.
No właśnie. Więc Bóg, Chrystus wykupił Żydów z przekleństwa prawa w tym sensie, że już oni nie muszą szukać usprawiedliwienia tam. Tak? Z przekleństwa.
No bo wcześniej czytaliśmy przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego.
Tak, ale trwanie wynikało z pragnienia serca, tak? Ale jednak to było potrzebne i sam z tego prawa nie mogłeś.
I dlatego Piotr później mówi, nie zmuszajcie pogan do czegoś, czego ani my, ani ojcowie nie byliśmy w stanie unieść.
Dlatego, że nawet w tym prawie potrzebna była łaska boska. Nie dało się inaczej. Potrzebna była Boża łaska. I 14 werset. Po co to się stało? Po co Chrystus to zrobił?
Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie
Chrystusie. Aby, bo w prawie mojżeszowym mogło przejść na pogan?
Nie.
No nie.
Nie.
W żadnym wypadku. Nie. Poganin musiał się...
Tylko poganin mógł stać się tym
wejść
w naród izraelski.
Prozelitą musiał się obrzezać, wszystko tak. zrobić. Nie można było. Po to Chrystus to zrobił. Wykupił Żydów z przekleństwa prawa, aby błogosławieństwo Abrahama... Dla kogo ono było skierowane, czytaliśmy? Do was, Piotr tak. mówi. Do was najpierw. Tak. Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na...
Też na pogan. Tak.
I abyśmy co? Wszyscy już.
Obiecanego.
Czy błogosławieństwo Abrahamowe musiało przejść na Żydów? Nie, ono było dla nich. Bo to było dla potomków, tylko że jakich? Rzymian mówi, którzy uwierzyli, a tych, którzy nie uwierzyli, nie. Nie wystarczyło być cielesnym potomkiem Abrahama, żeby dziedziczyć obietnicę. Musiałeś jeszcze mieć wiarę Abrahama. Ale Żydzi byli włączeni w błogosławieństwo Abrahama. Dlaczego? No bo byli jego potomkami cielesnymi. Ale stało się coś niesamowitego. Jezus uwolnił Żydów przekleństwa prawa, dając usprawiedliwienie w swojej ofierze. I to usprawiedliwienie może już przejść na pogan. I co dalej Paweł mówi? I abyśmy przez co?
Ducha otrzymali przez wiarę.
My. Paweł mówi my, czyli i oni, i my. Czyli popatrzcie. Ktoś powie, no to fajnie. No to co? Usprawiedliwienie z wiary przychodzi na pogan w Jezusie Chrystusie, ale my, Żydzi, dalej. Paweł mówi, a przepraszam, a przez uczynki prawa dostaliście ducha, czy przez słuchanie wiary? To wam wiara w Jezusa jest potrzebna do usprawiedliwienia, czy uczynki? Dlatego Paweł tutaj zaznacza, wcześniej mówi w drugim i trzecim wersecie, czy tak głupi jesteście, duchem zaczęliście, ciałem kończycie, czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiary. I tu dalej mówi, abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Czyli i oni, bo oni uczestniczą w błogosławieństwie, a my, jako potomkowie Abrahama, ale też przez wiarę. Żebyśmy wszyscy mogli otrzymać obietnicę ducha. Przez wiarę. Nie przez uczynki. Nie ma dwóch usprawiedliwień. Dla pogan z wiary, dla Żydów z uczynki.
Żydzi i poganie do Chrystusa dochodzą jakby z innych miejsc, ale muszą dojść do Chrystusa.
Na tej samej zasadzie. Tak. Z różnych miejsc, ale jedni i drudzy muszą sobie uświadomić co?
Grzeszność.
Niemoc własną wobec grzechu.
I uznać Jezusa za Mesjasza.
Że potrzebują usprawiedliwienia i wtedy, kiedy otrzymują informację o tym, że jest takie usprawiedliwienie, przyjmują je bez względu na to, czy to są Żydzi, czy nie. A jeśli ktoś wciąż polega na uczynkach, to on nie szuka usprawiedliwienia innego, bo nie ma. On polega na tym, co ma. On następnego nie szuka. A problem polegał na czym? Że Galacjanie, otrzymawszy już to, wracają do czegoś, co z gruntu jest przeklęte. Nie dlatego, że prawo Boże jest przeklęte, ale dlatego, że niemoc wobec Niego to jest przekleństwo. Nie możesz się sam usprawiedliwić. Bo ktoś by powiedział, o, prawo jest przeklęte. Nie, prawo jest święte. To jest Boże prawo. Przekleństwem jest to, że ono jest niewykonalne dla grzesznika. To jest przekleństwo.
A to jest aż nieprawdopodobne takie. Trudno w to uwierzyć właśnie, że tak było i jest nieraz, tak? Że człowiek uwierzył, wszystko jest ok, a w pewnym momencie daje się zwieść fałszywym naukom i po prostu wraca. Czy zaczyna
w inny sposób chce się uświęcać.
Bo ja rozumiem, że człowiek, który w ogóle szuka, tak? Szuka, no co ja mogę zrobić, żeby Bogu się podobać? No zacznę pełnić dobre uczynki, tak? Albo zacznę żydowskie rzeczy jakieś obchodzić. No bo ja nie znam, ja nie wiem, ja szukam jakiejś drogi, tak? No to ja to rozumiem, ale kiedy już uwierzyłeś, kiedy już wszystko jest z Tobą w porządku, a raptem dajesz się zwieść po prostu tym i wracasz po prostu do przestrzegania pewnych rzeczy, żeby być lepszy przed Bogiem.
Albo jeszcze dochodzą do tego pewne rzeczy, bo jeszcze ktoś, kto, nie wiem, przynajmniej wie, co robi, ale wielu jest takich, którzy biorą to i interpretują po swojemu, nie rozumieją tego, co robią. To jest jeszcze gorsze, bo chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją tego w ogóle. Chcą obchodzić rzeczy jakieś żydowskie, a nie rozumieją tego. Jeżeli nie ma mistrza celebranta, to oni są bezradni. Jeżeli nie ma kogoś, kto poprowadzi. Tak? Jeżeli ktoś nie poprowadzi jakiejś uroczystości żydowskiej, to ludzie siedzą jak na tureckim kazaniu. Oni nie wiedzą. Potem powiedz im, powtórz to, a ja nie pamiętam. No to przepraszam bardzo.
O co chodzi?
O co chodzi? O co biega w ogóle w tym kwestii?
Co rozumiecie? Co wy tu robicie?
Co wy tu robicie? Co wy chcecie robić? Jak wy chcecie się Bogu podobać, skoro wy nawet nie wiecie jak? Albo tworzy się własne przepisy, własne interpretacje, mówiąc, że o, to my od dziś mamy wolność w Nowym Przymierzu i możemy sami interpretować prawo mojżeszowe. No nie, prawo mojżeszowe jest interpretowane.
Je tak, jak
Jezus pokazał. Wróćcie do tego, co jest napisane i to jest najlepsza interpretacja. Przestańcie słuchać rabinów. Bo oni poszli po bandzie albo za bandę wypadli, a wy wróćcie do tego, co jest napisane i będzie dobrze. To jest właściwa interpretacja dla Żydów prawa mojżeszowego. Wróćcie do tego, co jest napisane u Mojżesza. I tak róbcie, jak jest napisane. Pan Jezus nie wymyślił duchowych interpretacji tego, co jest napisane, bo tam nic o duchu nie było. Tam było wykonuj i będziesz żył.
Czyli tak czy inaczej ciągle do czynienia mamy z wykrzywianiem prawa mojżeszowego, czy to było przez Żydów, czy teraz poganie wykrzywiają prawo mojżeszowe i próbują je na siebie przenieść w bardzo luźnej i zmodyfikowanej formie.
W większości przypadków nawet się nie obrzezując, co jest poważnym problemem.
Oczywiście.
To jest przestępstwo wobec prawa, jawne.
Nie wiem, czy są statystyki, ale myślę, że to jest ponad 99% przypadków.
A to zazwyczaj bez obrzezania. To pasuje, jest wygodne, jeżeli to, co nie pasuje.
Dobra, podsumowujemy. Mamy już trochę wniosków, ale chciałbym, żebyśmy dalej podsumowali, czyli to, co teraz. Jak podsumujemy pierwszą rubryczkę o prawie, uczynkach prawa? Jest wykonalne? W sposób doskonały? Samo z siebie?
Nie.
Bez oczekiwania Bożej łaski?
Nie.
Nie. Nie możesz się sam usprawiedliwić. Dlaczego jest przekleństwem? Samo w sobie? Paweł mówi z przekleństwa prawa. Ostatnio dostałem to.
Właśnie tej bezradności. Że nie
właśnie. Przekleństwem jest to, że nie jesteś w stanie, jako Izraelita, wypełnić wszystkiego wzorcowo i przedstawić swoje uczynki Bogu jako jak gdyby argument do usprawiedliwienia.
Prawo doskonałe, ale przeklęte z powodu właśnie tego, że człowiek grzeszny nie jest w stanie wszystkiego wypełnić.
Izraelita składając ofiarę, składał ofiarę z całego serca, tak? Ale w wyniku czego? W wyniku grzechu. Więc to był dowód, że nie może prawa wypełnić, bo Bóg wiedział, że tak będzie. Pamiętacie, rozmawialiśmy o tym. Dlatego dał cały system ofiarniczy. One przywracały cielesną czystość, tak? Nie mogły zgładzić grzechu, bo kolejny grzech się pojawiał i kolejny potem, ale już sam fakt ustanowienia prawa ofiarniczego i systemu kapłańskiego pokazywał, że nikt nie będzie w stanie tego zrobić perfekt. No bo po co wtedy system ofiarniczy przebłagalny, skoro można by było je wypełnić bez tego? Więc już sam fakt, że system ofiarniczy jest częścią nierozerwalną prawa, pokazywał, że nie można się samemu usprawiedliwić. A jak Słowo Boże mówi, te ofiary nie godziły grzechu. Czyli ty wracałeś cały czas. Rok w rok, List do Hebrajczyków mówi, przypominały o grzechach popełnionych w ciągu roku. Przypominały cały czas. A nie uwalniały. Nie dało się po prostu. Czyli uczynki prawa jedynie wykazują niemoc, natomiast nie mogą być źródłem usprawiedliwienia. A wiara w Jezusa? Z czego wykupuje Chrystus i Jego ofiara? Z tego zamkniętego kręgu takiego, że kręcisz się, kręcisz w kółko i nic z tego nie wynika.
Z tej bezsilności.
Tak, do wolności.
Wchodzisz do wolności.
Do wolności.
Możliwość usprawiedliwienia właśnie.
Z wiary. Z wiary. I otrzymania czego?
Ducha
Świętego, bo na podstawie wiary. Tak? Czyli Chrystus wykupił Żydów z przekleństwa prawa, ale również po to, żeby poganie mogli zostać usprawiedliwieni wraz z wierzącym Abrahamem i żeby też mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo oni pod prawo nie podlegali. Prawda? Ale oni mogli być włączeni do tych błogosławień z racji tego, że ofiara Jezusa Chrystusa jest dla każdego, kto wierzy. Najprzód Żyda, potem Greka, jak mówi Słowo.
Ale dla Greka też.
Dla Greka też. Najpierw Żyda, bo wiemy dlaczego. Zanim Słowo Boże przyszło do pogan, to najpierw było rozpowszechniane wśród Żydów. A potem dopiero przeszło do pogan. Więc kolejność jest zachowana. Nie? Więc możemy zapisać, że co? Dla kogo jest usprawiedliwienie z wiary? Z wiary.
Dla każdego.
Dla każdego, czyli zarówno dla Żydów, tak, jak i pogan.
Tak. I nie da się tego w żaden sposób ominąć. Ani Żyd, ani poganin nie może tego ominąć. Nie może znaleźć innej drogi w tej chwili niż przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Co jest dowodem, że zostałeś usprawiedliwiony?
Otrzymanie Ducha
Świętego. A Ducha Świętego jak można otrzymać?
Przez słuchanie.
Sami widzicie. Nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości. Więc Paweł mówi, jeśli ja odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Bo to jest grzech. Bo to znaczy, że Chrystus nadaremno umarł. Przestępca to jest ten, który popełnia grzech.
Nie mam pełnego zaufania. Wracam do... Do innych rzeczy.
Do widzialnych rzeczy. Bardzo podobna sytuacja jak w liście do Hebrajczyków. Świątynia jeszcze stała.
Jestem ciekawa, tylu ludzi Żydów jest w chwili obecnej. Nie ma świątyni. Są przecież tacy Żydzi ortodoksyjni, nazwijmy to, którzy chcą prawo uciekać. Że też
nie dostrzegają tego, że nie są w stanie.
Nie dostrzegają, że to nie jest przypadek, że nie ma świątyni.
Znaleźli własną interpretację wypełnienia prawa mojżeszowego z pominięciem świątyni i systemu kapłańskiego. Przez co sami stają się przestępcami prawa.
I są przecież to ortodoksyjni, bo przecież różni są.
Ortodoksyjni w swoich poglądach. Nie w prawie mojżeszowym.
Tak, bo to się myli nieraz, że to są ortodoksyjni Żydzi, w sensie no nie, no bo oni nie mogą w tej chwili przestrzegać całkowicie prawa, bo się nie da bez świątyni.
Ale nie, no mówimy ortodoksyjni Żydzi, no bo wielu Żydów jest po prostu ateistami, a ci widać, że szukają Boga, chcą wypełnić, to wszystko.
Co wiemy o usprawiedliwieniu z wiary z trzeciego rozdziału?
Człowiek sprawiedliwy żyje z wiary.
Od kiedy?
Zawsze.
Od zawsze tak było.
Zawsze tak było i jest.
Od zawsze. Od tego, jak świat istnieje, to tak było.
Co widzimy już na przykładzie Abrahama,
Noego.
Przed prawem, tak, Mojżeszowym.
Abrahama, tak. Abrahama. Przykład Abrahama jest w liście. I co jeszcze pismo przewidziało w Abrahamie?
błogosławieństwo również dla pogan.
Usprawiedliwienie dla pogan. Na podstawie tej samej wiary, na podstawie której Paweł mówi w rozdziale drugim. Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. A jeśli my, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Nigdy w życiu. Czyli Żydzi byli usprawiedliwieni na podstawie wiary, ci, którzy przyznali się, tak, potrzebuję. Potrzebuję czegoś od Boga, jakiejś łaski, która by mnie usprawiedliwiała. Ale błogosławieństwo w Abrahamie przewidziało to, że również poganie tak samo mogą stać się dziećmi Abrahama według wiary. Co było niejasne, bo to było kilka słów powiedziane, że w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Ale któż mógł wiedzieć, o co chodzi? Dopiero Paweł mówi, ta tajemnica została teraz odkryta. Piotr w Dziejach Apostolskich mówi, to w Chrystusie się wszystko dokonało. W Synu Bożym, że wszyscy mają dostęp. Więc jeżeli odbudowujesz to, co zburzyłeś jako Żyd, a jeśli jako poganin budujesz coś, czego nigdy nie burzyłeś, to jest jeszcze gorzej.
No tak.
Bo wchodzisz pod jarzmo, którego Żydzi nie mogli unieść, a ty się poddajesz pod jarzmo niewoli, które dla ciebie w ogóle nie było nigdy przewidywane.
Tak.
Świętujesz rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne dla ciebie. To nie jest twoja tradycja, to nie jest twoja historia narodowa. Co ty masz z tym wspólnego? Ty masz z Żydami tyle wspólnego, ile łączy cię przez wiarę w Jezusa Chrystusa, czyli ducha jednego macie. Ale nie łączy cię żadna tradycja narodowa. Nie łączy się historia rodzinna.
Nie,
nie jesteś
cię
Żydem, nie
dieta,
byłeś.
Nie łączy cię przestrzeganie świąt.
Nie jesteś
nie
Żydem,
to cię łączy.
Nie byłeś i nigdy nie będziesz. Bo Żydem trzeba się urodzić. Więc co ty szukasz w tym? Co wy szukacie? Paweł mówi, jeśli daliście się obrzezać, wypadliście z łaski. Wy, poganie. Nie?
No tak, bo Żydzi byli obrzezani.
Żydzi byli obrzezani. Oni nie mieli za bardzo nic do gadania. W 8 dniu to jeszcze on nie wiedział, jak się nazywa. Okej, okay, podsumujmy w takim razie ten dalszy fragment, tak? Na zastosowanie. Parę pytań.
Ja jeszcze tylko
tak?
powiem mhm. taką ciekawostkę. Właśnie jeden brat mówi, no i przychodzą do nas i mówią, nie no wszystko, fajnie, u was tak w porządku, tak trwacie i tak dalej. Ale wiecie, tej soboty wam brakuje. Tak. Bo to w końcu wszystko w porządku?
Czy nie wszystko?
I potem się okazuje, że ktoś jest tam od adwentystów, czy gdzieś z takich nurtów, prawda? Wszystko u was fajnie, dobrze, wiecie, człowiek przychodzi na społeczność jakiś tam, wszystko fajnie. Wiecie, ale jeszcze, żeby ta sobota, nie? Później, żeby ta dieta, a żeby to, no to już byście byli pełni. To jesteśmy albo nie jesteśmy. Jesteśmy posłuszni Bogu albo nie jesteśmy. Jeśli to bądź przynajmniej uczciwy. Przyjdź i na wejściu powiedz, słuchajcie, wy jesteście nieposłuszni Bogu i w ogóle źle. A nie mów, że dobrze. No bo jesteś obłudnikiem wtedy. Jak wchodzisz i mówisz, że dobrze, a tylko wam tam czegoś brakuje. Taka ciekawostka.
Parę pytań na zastosowanie. Może się niektóre powtarzają. Robert mówi, przecież się spotykamy w sobotę. No oczywiście, bo to dobry dzień na spotkanie.
Tak. Ale nie święcimy soboty.
No ale nie święcimy soboty tak, jak to było nakazane w prawie mojżeszowym. Może się niektóre powtórzą, ale do przemyślenia. Czy próbujesz dołożyć coś do swojego usprawiedliwienia? Trzeba się dobrze zastanowić, słuchajcie. Bo ktoś powie nie. Przemyśl to.
W pierwszym odruchu, tak.
Przemyśl to. Jak podchodzisz do swojego uświęconego życia? Czym ono dla ciebie jest?
To znaczy?
W tym sensie, tak. W tym sensie, czy gdzieś nie pojawia się pewna satysfakcja, że oto, oczywiście z wiary, ale kiedy stanę przed Bogiem, to te moje uczynki Pan Bóg pochwali. Bóg mówi, że osądzi uczynki sprawiedliwe i niesprawiedliwe, ale pytanie, jak ty do nich podchodzisz? Czy one są dla ciebie atutem, czy ciągle żyjesz dzięki Bożej łasce? Rozumiecie? To są takie bardzo pytania, które trzeba się zastanowić. Czym są dla mnie moje uczynki? Czym jest moje, dla mnie moje uświęcone życie? Czy to jest wyraz wdzięczności Bogu, czy mój atrybut, moja, moje, wiecie, taka satysfakcja, tak? Pytanie, czym to jest dla ciebie? Czy wykonujesz to z miłości do Boga, dlatego że pragniesz być posłuszny, bo Bóg włożył w twoje serce i twój duch pragnie, czy chlubisz się tym? Wiecie, bo to jest takie, w pewnym sensie uważam, dokładanie.
Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę, wiedząc, że staniemy przed Chrystusem, to ja bardziej w głowie mam właśnie te rzeczy, żeby nie było tego wstydu, żeby nie było tych rzeczy, za które Chrystus nie pochwali. Jakby to mam bardziej w głowie, nie? I to, no, szczerze mówię, jak jest. A to, że jeżeli będzie coś w porządku i Pan pochwali i będzie okej, super, no to będę się cieszył. Ale bardziej się boję tego niepochwalania.
To załapałeś, o co chodzi. Chodzi o to, dopóki my bardziej pamiętamy nasze grzechy, które popełniliśmy i które Bóg nam wybaczył, a mniej patrzymy na to, bo to, co robimy dobrze, to jest normalne. Co w tym nadzwyczajnego? Ale jeżeli pamiętasz o tym, ile razy Bóg ci twoje grzechy wybaczył, to nie znaczy, że masz grzeszyć. Ale jeżeli ty masz w pamięci, ile razy przepraszałeś i masz świadomość tego, że żyjesz dzięki Bożej łasce właśnie, to jeszcze jest dobrze. Jak zaczynasz się uważać już za sprawiedliwego, to jest początek problemu.
No tak, bardziej pamiętasz to, co ci Chrystus
tak. Nie pod Nowym Przymierzem, ale u Hioba, żeśmy to widzieli. Dosłownie rozwój tego. Było wszystko dobrze, a potem Hiob zaczął swoją sprawiedliwość.
Bo diabeł na różne sposoby będzie nam w głowach kręcił, słuchajcie. Następne, może pytanie retoryczne, ale zadam je. Czy kiedykolwiek byłeś podległy prawu mojżeszowemu? Bo może są wśród nas Żydzi, powiedzą tak, kiedyś tak, albo nie, nigdy. Bo nawet kiedy byłem Żydem małym, to mnie nie wychowywano w tym duchu, tak? Różne mogą być odpowiedzi, ale ważne, żeby
może
sobie...
Może ktoś będzie słuchał tego.
Może tak, sobie, tak, może sobie ktoś odpowiedzi Żydów, na pytanie. Tak? Natomiast ja bardziej to kieruję do wierzących z pogan. Czy kiedyś byłeś podległy prawu mojżeszowemu? Bo niektórzy nauczają, że również poganie byli podlegli prawu mojżeszowemu, tak? Że pogan też Bóg wyzwolił z przekleństwa prawa, tak? W jakiś sposób. Że wszyscy my jesteśmy grzesznikami. To często na podstawie trzeciego rozdziału listu do Rzymian. Więc żeby się zastanowić, bo nie dla wszystkich jest oczywiste, że poganie nigdy podlegli prawu mojżeszowemu nie byli. Dla jednych jest to oczywiste, dla drugich niekoniecznie. Bo często jest nawet w wykładach używane, że Bóg wyzwolił nas z przekleństwa prawa, a audytorium to są sami wierzący z pogan. Może przypadkowo jakiś tam się Żyd pojawi, ale większość jest wierzących z pogan. I teraz Bóg nas wyzwolił z przekleństwa prawa. Halo, halo, o co chodzi? Dlatego to pytanie. Czy chciałeś kiedykolwiek przestrzegać prawa mojżeszowego, żeby bardziej podobać się Bogu? Uważasz, że masz przez to plusiki, że coś świętujesz, tak? Że coś robisz, tak? A inni tego nie robią. No okej, nie robią, ale oni są w niewiedzy i ja mam więcej. To czasami może być bardzo ukryte myśli.
To chyba jest popularne.
No, myślę, że jednak trwanie w zdrowej nauce od samego początku jak gdyby to jakby zostawiało to z boku i wszelkie takie ataki, nie wiem, tak w naszym przypadku było te prawa mojżeszowego w jakiejś tam zmienionej formie gdzieś tam się odbijały po prostu od nas. Dzięki Bogu, dzięki Bożej łasce, bo można było coś przyjąć, kupić.
Czy jako wierzący z pogan już usprawiedliwiony z wiary w Jezusa Chrystusa możesz przestrzegać prawa mojżeszowego?
Jeszcze raz.
Czy jako wierzący z pogan, usprawiedliwiony już z wiary w Jezusa Chrystusa, czyli zostałeś już usprawiedliwiony z wiary, czy możesz przestrzegać prawa mojżeszowego? Dobrze, trzeba się zastanowić. Pamiętając, że początkiem przestrzegania prawa mojżeszowego jest obrzezanie. Bo niektórzy o tym kompletnie zapominają i uważają, że ono jest niepotrzebne. Nie, jest potrzebne, jest niezbędne.
Nawet Żydzi nie mogą w tej
Bo kiedy Żydzi chcieli Paschę obchodzić po wejściu do ziemi obiecanej, to Jozue kazał wszystkich obrzezać.
To po co mieliby poganie obchodzić prawo mojżeszowe?
No, ale zaznaczam, pamiętając, że bez obrzezania nie można zacząć przestrzegać prawa mojżeszowego, bo to jest fundament. Nigdzie prawo, Słowo Boże nie mówi, że można przestrzegać prawa mojżeszowego, będąc nieobrzezanym. I Galacjanie to doskonale rozumieli, dlatego gotowi byli dać się obrzezać. Bo wtedy to było oczywiste. Dziś, po tylu latach, można zaciemnić prawdę. Galacjanie świetnie to rozumieli, dlatego był problem, no bo oni rozumieli, że jeśli będą chcieli zacząć przestrzegać prawa mojżeszowego, no to muszą dać się obrzezać. I Paweł mówi, jeśli daliście się obrzezać, wypadliście z łaski. Oni nie mieli wątpliwości, że...
Przynajmniej chcieli zacząć od tego, co trzeba przy prawie mojżeszowym.
Przynajmniej byli uczciwi wobec prawa mojżeszowego.
No jak na tym tak zwanym pierwszym soborze w Jerozolimie. Należy ich
obrzezać. I co
i
dalej? I nakazać im, żeby przestrzegali prawa. Nie, kazać im przestrzegać właściwa prawa, kolejność. A potem ich obrzezać. Nie, właściwa kolejność. Obrzezać, a potem nakazać im przestrzegania prawa, bo bez tego ani rusz.
Przeczytaj może, co wcześniej jeszcze tam, jeszcze wyżej.
Dobrze, zaraz
jeszcze wyżej.
Dobrze, dobrze, napisał. Tak, przeczytam. Robert mówi, że dziesięcinę dawał i czuł się z tym dobrze. Martynka pisze, w takim nauczaniu kiedyś tkwiłam, że na przykład przestrzeganie szabasu nie jest dla mnie obowiązkowe, ale będzie większym błogosławieństwem, jeśli będę je przestrzegać. No właśnie. I to jest nauczanie właśnie z niektórych książek, takich jak Grubera, czy już nie pamiętam, jak ten drugi się nazywał, tam Prawo i Nowe Przymierze. Tam bardzo wyraźnie to akcentuje. Nie musisz, ale jak zrobisz, to masz...
Będzie lepiej,
jak zrobisz. Czyli nie musisz, ale lepiej, jak zrobisz. Właśnie, także takie też są właśnie pułapki, słuchajcie. Robert Sadowniczy, liczyłem na plusiki. A, liczył na plusiki, bo dawał dziesięcinę, jasne. I jeszcze następne pytanie. Czy uważasz, że dzisiaj Żydzi wierzący mogą przestrzegać prawa mojżeszowego, tak? Prawa mojżeszowego takiego, jakie ono jest. No bo niektórzy przestrzegają własnej interpretacji prawa mojżeszowego, co jest w ogóle problemem, bo prawo mojżeszowe jest już zinterpretowane. Czytamy to. Czy Żydzi dzisiaj mogą przestrzegać prawa mojżeszowego? Bo może ktoś tego będzie słuchał, jakiś Izraelita, i sobie zada pytanie, czy on może, będąc usprawiedliwiony z wiary, przestrzegać prawa mojżeszowego. A jeśli tak, on powie nie. Ja już jestem usprawiedliwiony, ja przestrzegam prawa mojżeszowego nie po to, żeby być przed Bogiem zbawionym. Tak? Tylko dlatego, że uważam, że trzeba przestrzegać. W takim razie, dlaczego go przestrzegasz? Bo prawo mojżeszowe to również ofiara.
I czy możesz?
Czy w ogóle w pełni? No, tak? Nie, no już wiemy, że w pełni nikt nie może.
Prawo mojżeszowe to wszystkie obmywania.
Więc może tylko w części. Tak? Ale
prawo mojżeszowe to również sąd. Kary to wszystko. Nie tylko święta.
No tak, nie tylko święta.
Czyli że bierzesz cały pakiet Izraelito.
Dokładnie.
Jeżeli... A nie słyszymy, żeby w Izraelu zabijano, tak? Tak. Karano śmiercią za to. Nie ma.
Dlatego mówię, musimy, mówiąc o przestrzeganiu prawa mojżeszowego, mam bardzo konkretną rzecz na myśli. Nie własne wybrane fragmenty, które mi pasują. Daniel Juster, dziękuję Ewa. Powrót do korzeni. Dokładnie. Daniel Juster bardzo wyraźnie już to pisze. On jest bardzo w tą stronę właśnie taki. Tamci to jeszcze tak próbują to zakamuflować. A Juster to jest, nie wiem, czy dobrze wymawiam to nazwisko, ale tak jak się pisze, tak czytam, jest bardzo mocno w tym wypadku radykalny. Bo czytałem tą jego książkę Powrót do korzeni. Więc każdy Izraelita też musi się zastanowić, czy on może, czy powinien i w jakim celu to robi. Bo prawo mojżeszowe to nie tylko święta. To jest wszystko.
Jeszcze oddzielny temat obrzezywania, tak? Teraz tak? Przez wierzących. Dokładnie. Izraelitów, dzieci. Powiem szczerze, to są takie problemy, no, ale jakby ja nie muszę jakby wiedzieć, czy podać gotowej
obrzezywanie dzieci, tak, ale nie? Na to też jest jak gdyby odpowiedź.
Ale wiesz, jest odpowiedź, tak,
ale w Biblii jest odpowiedź, wystarczy tylko uczciwie na temat spojrzeć. Paweł nigdy nie zakazywał obrzezywania Żydów, ale również nigdy nie nakazywał. I powiedział, w Nowym Przymierzu ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Więc jeśli ktoś obrzezuje swoje dziecko, dlatego, że to jest tradycja rodzinna od Mojżesza, okej. Okay. Ale jeśli ktoś uważa, że w Nowym Przymierzu nie będzie swojego dziecka obrzezywał, to przykładem jest Tymoteusz, który miał ojca Greka, który go nie obrzezał, no bo był Grekiem z wiadomych powodów, Ale świadectwo jako chrześcijanin miał wzorowe,
tak.
A nie, że brakowało mu obrzezania, żeby być dobrym chrześcijaninem. I Paweł go, on był dobrym chrześcijaninem, zbawiony był na 100%, żadnych plusików mu nie brakowało, a Paweł go obrzezał nie dlatego, że mu brakowało czegoś do zbawienia, tak? Albo był nieposłusznym Żydem, ale dlatego, żeby idąc do Żydów nie wzbudzać tam zamieszania niepotrzebnego. Więc jak gdyby jest odpowiedź, tu jest wolność. Natomiast Izraelita taką wolność ma. Ale jeśli on obrzezuje z innych pobudek niż tradycja narodowa, a chce przez to mieć coś, to już ma problem. Więc Żyd musi sobie zadać pytanie, dlaczego obrzezuje swoje dzieci i dlaczego sam się, nie wiem, obrzezał, jeżeli nie był obrzezany jako dziecko. Bo różni Żydzi się zdarzają. Nie wszyscy Żydzi obrzezują teraz, słuchajcie. Jest wielu Żydów ateistów, którzy nie obrzezują swoich dzieci. To nie jest teraz takie oczywiste, jak jeszcze 100 lat temu. Przymierze, wypełnienie i judaizm w liście do Hebrajczyków. John Fisher. To jest coś, przed czym trzeba ostrzegać. Kościół i Żydzi Dan Gruber. Tak, tak. To są książki, które były na takiej stronie Jezus, Izrael, Żydzi, której teraz niestety chyba już nie ma. Może została wznowiona, albo nie ma. Natomiast tam w tych książkach bardzo dużo jest właśnie takich, takich sugestii właśnie.
To i są Grubera, książki. Ta książka...
Tak, Kopernik i Żydzi
to
też.
Kopernik i Żydzi.
Kopernik
i Kościół i Żydzi jest
tak? Tak.
Czy to inny tytuł?
Kościół i Żydzi, Dan Grubera, Kopernik i Żydzi. Kopernik i Żydzi. Natomiast jest Kościół i Prawo i Kopernik i Żydzi, tak.
Bo jest coś odnośnie też Grubera odnośnie Kościoła.
Tak. W każdym bądź razie są te książki, one w internecie chodzą, natomiast jak gdyby no, przed tymi publikacjami trzeba przestrzegać, bo one są bardzo merytorycznie, tak bym powiedział, napisane, natomiast znajdują się tam po prostu nieprawdy, które człowiek nieumocowany w Słowie Bożym, zachłyśnięty elokwencją często tych ludzi, takim bardzo rozbudowanym pisaniem, że czytasz zdanie, które ma pół strony i ciężko ci potem je zrozumieć, ale jest takie mądre, możesz się tym jak gdyby zafascynować, tak? Że to skoro tak mądrze napisali, to może mają rację.
Ale dlatego... czytasz i jak to się mówi, mózg staje w poprzek w pewnym momencie, tak. Po niektórych stwierdzeniach. Czasem rozdział czytasz super, a potem... za chwilę po prostu musisz czytać wiele razy, żeby w ogóle zrozumieć i jakieś nowe prawdy.
Trzeba przed tym po prostu ostrzec, żeby ludzie, którzy są ciekawi pewnych rzeczy, okej, okay, ale jeżeli nie czujesz się na siłach i boisz się o swoją wiarę, jak gdyby, to lepiej tego nie czytać. Okej, okay, słuchajcie, na dziś tyle. Powiem wam co za tydzień. Za chwilkę się pomodlimy.